Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oto słowo Pańskie.
Osiemdziesiąt lat. Dużo to, czy mało? Długo, czy krótko? Zależy, jaką miarą przyjdzie nam mierzyć te minione osiemdziesiątków lat. To więcej niż jedno pokolenie, choć teoretycznie mógłby wśród nas znaleźć się ktoś, kto pamięta ten dzień, gdy kardynał Bertram otwierał drzwi nowej parafialnej świątyni. Próbujemy czytać karty historii, przenosimy ją na ekran filmowy, przechowujemy w pamięci, ale zawsze będzie to jedynie maleńka cząstka tego, co wydarzyło się w życiu ludzi w tym minionym okresie. Bo można ostatecznie z jakąś dokładnością policzyć ilość parafian żyjących i zmarłych, ochrzczonych, bierzmowanych, zaślubionych w tej świątyni. Można przywołać wyświęconych na kapłanów, którzy pochodzą z tej wspólnoty parafialnej, osoby konsekrowane do życia zakonnego, pochodzących z tutejszej parafii, nawet ilość odprawionych mszy świętych, rozdanych komunii świętych. Ale jakże da się zliczyć łaski duchowe, które tutaj miały miejsce? To, co widoczne, stanowi zaledwie cząstkę tajemnicy, która się tutaj dokonuje pomiędzy Bogiem i człowiekiem. A któż sprawdzi, w jaki sposób przełożyły się głoszone tutaj nauki, sprawowane sakramenty na życie każdego, kto z nich korzystał? Tym serdeczniej śpiewamy dziś uroczyste Te Deum, dziękując za łaski, których nigdy nie policzymy i za które nigdy dość nie umiemy dziękować. Ta świątynia jest niewątpliwie materialnym znakiem wiary ludzi, którzy na terenie parafii żyli i żyją. Jest i będzie, jak wierzymy, darem dla przyszłych pokoleń. Dlatego świętując, dziękujemy także ludziom, budowniczym, fundatorom, konserwatorom, ofiarodawcom dającym często swój wdowi grosz, ale i tym, którzy dawali i dają swój czas na sprzątanie, dekorowanie domu Bożego. Dziękujemy służbie liturgicznej we wszelkich jej odmianach, organistkom i organistom, orkiestrom kościelnym, katechetom, duszpasterzom, biskupom, którzy ten Dom Boży nawiedzali. Myśląc o nich, odwołujemy się do Bożej opatrzności, która zadba, by otrzymali swoją nagrodę i na ziemi, i kiedyś w domu Ojca. Świętujemy. Mamy prawo być dumni jako wspólnota parafialna, stojąc pod Najświętszym Sercem Jezusa. Czy jednak nie czujemy, siostry i bracia, wśród tej uzasadnionej przecież dumy i radości pewnego niepokoju sumienia? O co? O kogo? O tych, których tu nie ma dziś, obecnie, i o tych, których tu dzwon kościelny zwołać i zgromadzić nie zdołał także w minionych dziesięcioleciach. Ilu ich było? Ilu ich jest? Któż policzy? Ale patrząc na te wolne miejsca w ławkach, zadajemy sobie pytanie, jak się to dzieje, że wielu, okazuje się wręcz większość naszych bliskich, krewnych, znajomych, gubi się Panu Jezusowi, nie chce Go słuchać, nie chodzi już Jego drogami, wypisuje się z Kościoła, z lekcji religii, traci wiarę, a przecież byli z nami. Przyjmowali chrzest święty, chodzili na religię, przyjęli uroczyście pierwszą komunię świętą. Może nawet służyli do mszy świętej. Ilu ich było? Ilu ich jest tu, w naszych rodzinach, w naszej parafii, diecezji, w Polsce, w świecie? Czy nie czujemy, że jakaś cząstka odpowiedzialności za taki stan rzeczy spoczywa naprawdę na każdym z nas? Stawiam te niewesołe pytania właśnie dziś, tu, w tę wspaniałą uroczystość, w trosce o to, czy ta świątynia nie pozostanie kiedyś pusta, czy będzie ją komu przekazać. Zauważyłem taki drobny epizod przed tą mszą świętą. Może i wy to widzieliście. Do zakrystii podeszła spora grupa młodych ludzi po podpisy i poszli sobie. Oczywiście, że nie musieli tu być, to nie niedziela. Ale to są urodziny parafii, sam dzień konsekracji. Nie czuli się zaproszeni? Tak bardzo im się spieszyło? Właśnie z myślą o tych, którzy się nie zakorzenili w parafii, stawiamy sobie dzisiaj te pytania. Bo ten pomnik wiary, jakim jest ta i każda inna świątynia, może żyć tylko dzięki żywym ludziom, którzy tu gromadzą się na modlitwie. Naprawdę niedaleko musielibyśmy pojechać, by się przekonać, że tak właśnie jest. Opuszczony kościół popada w ruinę, zostaje rozebrany, nawet jeżeli był budowlą zabytkową, bo nie opłacało się go utrzymywać. A może zamienią go na sklep, restaurację, dyskotekę, magazyn? Tak jak nie zdoła nas wyleczyć lekarz, jeżeli prawidłowo nie rozpozna choroby i nie odnajdzie jej przyczyn, tak i my pozostaniemy bezradni wobec tego zjawiska, o którym mówimy, jeżeli nie zdiagnozujemy motywów odejścia tych, których dziś chcemy serdecznie przed Bogiem wspomnieć. Przecież każdy z nas mógłby w tej chwili przedstawić Panu Jezusowi listę tych osób, które porzuciły drogi wiary. Oczywiście historia każdego odejścia bywa bardzo różna. Różne bywają tłumaczenia tych zagubionych, czy wręcz zbiegłych z owczarni Jezusowej owieczek. Ale można starać się zrozumieć ich motywy po to, by skutecznie podejmować kroki ratunkowe. To jest przecież święty obowiązek nas, uczniów i uczennic Pana Jezusa. Mimo twierdzeń, że sprawy wiary są sprawami prywatnymi, nie tak uczy Pan Jezus. Dlaczego więc odchodzą? Dlaczego ich wśród nas nie ma? Spróbujmy przynajmniej w takich trzech odsłonach zobaczyć to niepokojące zjawisko. Odeszli, bo nie poznali prawdziwego Boga, nie spotkali żywego Jezusa, nie otrzymali takiej szansy w swoim środowisku ze strony swych najbliższych i ze strony wspólnoty, do której należeli i należą. Daliśmy sobie wmówić, że to już nawet każdy dzieciak ma sam zdecydować, kim chce być, dziewczyną czy chłopakiem i to na jak długo, jaką hierarchię wartości obierze, w kogo i w co uwierzy. Wybieraliśmy im niektóre pasujące nam do zwyczajów obrzędy i uroczystości, bo to się dziecku należy, ale bez zmuszania, upominania, wychowywania. Pokazujemy im codziennie karykatury chrześcijaństwa, które muszą odstraszyć mocą naszych kompromisów. Gdzie jest to świadectwo, które byłoby dla młodych zwłaszcza zachętą i przykładem? Podarujmy sobie dziś przynajmniej listę naszych niekonsekwencji, ale przyznajmy, że po mistrzowsku dorabiamy ideologię do naszych grzechów. Nawet niewierzący wiedzą, że im później dostaną do deprawacji dzieci, tym trudniej będzie im przewrócić w głowach. My chcemy nasze dzieci uchronić przed nazbyt intensywnymi spotkaniami z Panem Bogiem, choć z zapałem uczymy ich tysiąca innych rzeczy. A w dodatku ufamy, że wychowane zostaną w laickim przedszkolu i w poprawnych politycznie programach szkolnych, a ewentualny wolny czas skrzętnie zagospodaruje im internet i telewizja z wszystkimi swoimi zatruciami. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To cytat z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku 1600, sparafrazowany później przez Stanisława Staszica, a mylnie przypisywany Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu. Wychowanie to przykład, nie wykład. Wychowywać do życia wiary to znaczy zaświadczyć o tym, że Jezus jest Panem naszego życia. Dlaczego odchodzą? Dlaczego ich nie ma wśród nas, czasem całymi latami? Odchodzą od Boga, od Jezusowej Ewangelii, bo żyją w środowiskach zatrucia duchowego i moralnego. Przecież dzisiaj dziwakami, mówiąc najdelikatniej, są ludzie normalni, przyzwoici, porządni, z jasno określoną tożsamością, a to ma swoją cenę. Jak się weszło między wrony? Tym sposobem dochodzimy do prawdziwej schizofrenii duchowej i moralnej, czyli swoistego rozszczepienia, gdyż jeszcze teoretycznie uznaje się pewne prawa, zasady, normy, ale praktyka zupełnie ich nie uwzględnia, a nawet systematycznie zmienia lub usuwa. Kto to wytrzyma na dłuższą metę? Proszę sprawdzić, jaką szansę ugruntowania wiary i postaw moralnych ma dziś człowiek, który zdecydowaną większość swojego czasu, sił, pieniędzy, talentów angażuje poza sferą chrześcijańską. Kształcić język, zdolności artystyczne, sportowe, doskonalić się zawodowo, o to rozumiemy, bo to daje kasę i sławę. Zachłanni jesteśmy na wiadomości, którymi żyje świat, polityka, sport, sensacje, seks, kasa. Panie Boże, ile mam czasu dla Ciebie? Ile razy Ciebie pytam o zdanie, jak mam żyć, co wybrać, jaka jest Twoja wola? Na ile interesuje mnie i angażuje życie Kościoła, do którego należę od dnia Chrztu Świętego? Pozbywamy się sukcesywnie wszystkich znaków, które mogłyby prowadzić do Boga w imię... No właśnie, w imię czego? W czym lepszy dla chrześcijanina jest jakiś modny wisiorek od medalika na szyi? Komu ma tym razem przeszkadzać religia w szkole i krzyż na ścianie szkolnej klasy? Skoro większość z nas żyje, jak gdyby Bóg nie istniał, choć słownie deklarujemy, że wierzymy w Boga, jakże ma to pomóc słabnącym w wierze czy nieznającym Boga? Skoro już rzekomo wszyscy łamią Boże przykazania, wszyscy grzeszą, to ja nie chcę być inny, bo pozostanę sam, wyśmiany, wzgardzony, zlekceważony, wykorzystany. Ile świętości sponiewieranych zostało w tym minionym 80-leciu, choć wydawało się, że są nienaruszalne. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, że kto w drobnej rzeczy będzie wierny, ten i w wielkiej wierny pozostanie. Niczym Sybir, niczym knuty i cielesnych tortur król, lecz narodu duch otruty, to dopiero bólu w ból, napisał w połowie XIX wieku poeta i dramatopisarz Zygmunt Krasiński. Już kiedyś w tym miejscu opowiadałem o swoim spotkaniu z dwoma 17-latkami na jednej z wrocławskich ulic. Wracałem od chorych. Jeden z tych młodzieńców na widok księdza w sutannie wrzasnął: nienawidzę Radia Maryja. Zatrzymałem się i zapytałem, która audycja, który z autorów ci podpadł? Nie wiem, bo nie słucham tego radia. I to jest kolejny problem tych, którzy nie poznali Boga, nie pogłębili i nie pogłębiają swej wiary, ale dali się zatruć, zmanipulować, zanim zaczęli samodzielnie i krytycznie używać swojego rozumu. Czy jesteśmy w stanie to zauważyć? Czy jesteśmy skłonni do tego, by na te zatrucia społeczeństwa reagować i bronić się przed nimi? Czy my, praktykujący katolicy, umocnimy na tyle swoją wiarę, by nie ulec zwątpieniu, zatruciom ducha i by jeszcze mieć siły do pociągnięcia innych ku Chrystusowi? Dlaczego ich nie ma? Co mówią puste miejsca w ławkach podczas niedzielnej Eucharystii czy rekolekcji parafialnych, czy we wszystkich innych wydarzeniach, którymi żyje Kościół? Nie przychodzą na spotkania z Jezusem do Jego świątyni ze strachu. Kochani, gdybym was zapytał, jaka budowla w dzielnicy Raciborza, jaką stanowią nowe zagrody, bo tak się nazywa to miejsce, jest najważniejsza według was? Pewnie bezbłędnie odpowiedzielibyście, że to jest ta właśnie świątynia Najświętszego Serca Pana Jezusa. I trudno się z tym nie zgodzić, bo dla wierzącego człowieka to jest oczywiste. Przecież tu jest dom Boga i brama niebios. Tu Bogu spodobało się zamieszkać pośród nas. Ale czy zgodzicie się z moim twierdzeniem, że ta świątynia jest jednocześnie miejscem najniebezpieczniejszym, groźnym? Bo czyż to nie dlatego tak wielu mieszkańców tej parafii, wręcz, powiedzmy odważnie, większość, co widać przecież po niedzielnej frekwencji na mszach świętych, unika tego miejsca, skrzętnie omija świątynię lub przybywa tu jedynie wtedy, gdy już żadną miarą nie da się tego uniknąć. Jasne, że niepraktykujący czy niewierzący ludzie podadzą różne motywy swojej decyzji. Nie wierzą w księdza, w kościół, zgorszył ich jakiś duchowny, najlepiej modlą się na łonie przyrody, nie mają czasu, są zmęczeni, wiecznie zapracowani. Ale to są przecież zwykłe wykręty mające na celu zagłuszenie ich sumienia. Ci ludzie tak naprawdę w pewnym momencie odkryli, że dotyka ich Słowo Boże i nie pozwala pogodzić życia w grzechu z ogłaszanymi prawdami wiary i przykazaniami. Nie wytrzymali wyrzutów sumienia. Pojęli, że albo trzeba zmienić imię, albo swoje postępowanie. I zaczęli liczyć, ile ich będzie kosztowało nawrócenie. Powrót do ślubnej żony i dzieci? Oddanie skradzionych rzeczy? Uczciwa praca? Życie w czystości? Zerwanie z alkoholem czy narkotykami? Pojednanie i przebaczenie? Panie Jezu, rozumiesz, że tak się nie da? Może kiedyś? Na starość? Kochani, nie ma tu wielu naszych sióstr i braci, bo się wystraszyli konsekwencji wiary, skutków chodzenia do kościółka i słuchania Słowa Bożego. Tylko jeszcze, księże proboszczu Adamie, nie dzwoń tymi wszystkimi dzwonami w niedzielę i w uroczystości, bo to niszczy nasz nieświęty spokój. Tylko wynieście się, księża i katecheci, z naszych szkół, ulic, miejsc publicznych. Nie chodźcie tam w sutannach, by nam nie przypominać, kogo zdradziliśmy. Pozmieniajcie jeszcze konstytucję i inne prawa, byśmy prawem uczynili bezprawie. Czy rozumiecie, co czeka już w doczesności kogoś, kto Panu Bogu odpowie: nie, nie będę Ci służył? Czy może być obojętny nam wierzącym ich los, gdy chcą żyć, jak gdyby Bóg nie istniał? Przecież Bóg w dniu sądu o nas każdego, o nich zapyta. Coś zrobił, by nie utracili zbawienia. Przecież cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Powiesz, to wszystko prawda, ale jak to zrobić? Siłą? Perswazją? Groźbą? Przekupstwem? Podstępem? Oczywiście nie. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty na pytanie dziennikarza, jak mamy dziś współczesnym ludziom o Bogu, odpowiedziała bardzo ciekawie: nic nie mów ludziom o Bogu, chyba że cię pytają, ale tak żyj, żeby o Niego pytali. Czy rozumiecie swoją misję? To się nazywa ewangelizacja w codzienności. Twój i mój styl życia i nasza gorąca modlitwa w ich intencji. Przecież Ty najlepiej znasz język swojego męża, dziecka, koleżanki, sąsiada, krewnego, tak jak w Twoim języku uczyli Cię o Bogu rodzice, katecheci czy inni spotkani ludzie. Przecież to Ty i ja spotkamy ich poza tą świątynią, na przyjęciu urodzinowym, w kolejce u lekarza, w sanatorium, na wycieczce, i przyznajmy, niewiele czasu trzeba, żeby wszczęła się tam jakaś dyskusja światopoglądowa. Poruszane są problemy moralne. I tam Jezus posyła każdego z nas. Kochani, w ten wyjątkowy wieczór, w dokładną rocznicę poświęcenia tego kościoła, proszę, popatrzcie teraz wszyscy na ten krzyż zawieszony nad naszym głównym ołtarzem w tej świątyni. Co nam mówi ten Jezus ukrzyżowany z miłości do nas? Teraz chcę mieć do dyspozycji wasze ręce, wasze nogi, wasze serca. Jeżeli chcesz mnie naśladować, chodź ze mną zbawiać świat. Ja nie chcę być więźniem w tej świątyni. Idźcie i głoście Ewangelię. I napominaj w porę i nie w porę. Bo cóż da człowiek w zamian za swoją duszę? Wiem, że muszę już kończyć to rozważanie, choć było ono zaledwie dotknięciem problemu, który każdy z nas musi osobiście rozważyć i w sobie dokończyć i Jezusowi dać odpowiedź. Pozostawię wam opowiastkę, która pokazuje, jak wielkim zaufaniem obdarza nas Pan. Potraktujmy ten obraz jako jubileuszowe przesłanie płynące z dzisiejszej uroczystości. Jezus wrócił do nieba i wdał się w rozmowę z archaniołem Gabrielem. Nawet w niebie widoczne były oznaki ukrzyżowania. Gabriel powiedział: Mistrzu, musiałeś bardzo cierpieć. Czy ludzie znają i doceniają miłość, jaką ich obdarzyłeś oraz to, co dla nich uczyniłeś? Jezus odrzekł: ależ nie, jeszcze nie. Obecnie zaledwie kilku ludzi w Palestynie wie o tym. Gabriel poczuł się zakłopotany. Cóż więc zrobiłeś, by wszyscy dowiedzieli się o twojej miłości? Jezus odpowiedział: poprosiłem Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana i kilku innych przyjaciół, aby powiedzieli ludziom o mnie. Powiadomieni w ten sposób ludzie powiedzą innym, ci opowiedzą następnym, następni podadzą dalej, aż ostatni mężczyzna i ostatnia kobieta w najodleglejszym zakątku ziemi usłyszą opowieść o tym, jak oddałem za nich życie, ponieważ tak bardzo ich umiłowałem. Gabriel sceptycznie zmarszczył brwi. No tak, a co będzie, jeśli Piotrowi i pozostałym uprzykrzy się to zajęcie? Co się stanie, jeśli ludzie, którzy przyjdą po nich, zapomną? Masz na pewno jakieś inne plany? Jezus odparł: nie zaplanowałem niczego więcej, Gabrielu. Ja liczę na tych ludzi. Siostro, bracie, słyszysz? Bóg liczy na nas. Obyśmy tego zaufania naszego Mistrza nie zawiedli. Amen.